Teraz nie będzie w ogóle dla młodzieży. To będzie dla młodzieży na przyszłość, tak? Kończymy dzisiaj naszą serię na temat małżeństwa. Ja wiem, że single w tym momencie mówią, no super, świetnie, masz 18 lat, to już w ogóle o czym ty mówisz. Ale posłuchaj, to jest bardzo ważne. Nikt jakby nie nauczy cię, jak budować małżeństwo, które może być małżeństwem, które odniesie sukces. Wszystko, co Bóg wymyślił, wszystko, co Bóg stworzył, nigdy nie stworzył do porażki. Zawsze stworzył, aby to odniosło sukces. I małżeństwo jest czymś, co jest wymyślone przez Boga, dlatego jest tak atakowane. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale małżeństwo obecnie nie jest czymś popularnym, tak? Teraz są takie wolne związki i generalnie społeczeństwo zaczyna gdzieś to akceptować, co jest chore. Co jest po prostu chore. Tak, to jeśli coś robisz, co nie jest zgodne z Bożym Słowem, robisz coś, co nie jest zgodne z tym, co Bóg myśli, to w tym momencie zaczynają się problemy. Nie wiem, czy grałeś kiedyś na przykład w piłkę nożną, gdzie nie było sędziego. Tak? Jak się grało? Fantastycznie, tak? Jak nie ma sędziego, jak nie mówi ktoś, jakie są zasady, jak nie mówi ktoś, że tu jest faul, że to jest niewłaściwe, że to jest dobre, a to jest złe, to zaczynamy się gubić, to powstaje chaos. I tak samo jest, kiedy my budujemy swoje życie, kiedy budujemy nasze małżeństwo w oparciu o to, co powie na przykład magazyn Klaudia, tak? Bądź Sukces, bądź jakiś inny dziwny magazyn, bądź Bravo Girl albo Bravo Boy. Nie ma Bravo Boy. Nie buduj swojego życia na tym, co usłyszysz w telewizji, co przeczytasz w internecie. Buduj swoje życie na Bożym Słowie, dlatego że samo Boże Słowo powiedziało o sobie tak. Jest to napisane w Bożym Słowie. Niebo, ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie. I ktoś kiedyś zadał pytanie, czy w niebie będzie Biblia. Oczywiście. I tam ją w końcu zaczniemy rozumieć absolutnie wszystko. Boże Słowo jest czymś potężnym, czymś niesamowitym. Buduj wszystko, co budujesz w swoim życiu, buduj w oparciu o Boże Słowo. Tak? I mówiliśmy o trzech prawach odnośnie fundamentów kluczowych do budowania małżeństwa. Mówiliśmy o prawie priorytetu, tak? To jest bardzo istotne, abyś wiedział, że w twoim małżeństwie najważniejsza jest relacja z Bogiem. Druga rzecz, najważniejsza relacja, to jest relacja między mężem i żoną. A trzecia rzecz, to jest dopiero relacja z dziećmi, tak? Są małżeństwa, gdzie jest na pierwszym miejscu są dzieci. Wyobrażasz sobie dzieci rządzące twoim domem? One próbują, tak? One naprawdę próbują. Ale jeśli im na to pozwolisz, to będziesz miał chaos. Na śniadanie będziesz jadł czekoladę. Na obiad będziesz jadł pizzę. A na kolację kisiel. I tak dzień w dzień. Pójdziesz do Biedronki i pozwól im zrobić zakupy. Ja bym pozwolił Filipowi zrobić zakupy. To nie wiem. Nie może tak być. Druga istotna zasada, o której też mówiliśmy, to była zasada zabiegania o siebie. Dobre małżeństwa się nie rodzą, ale oni się fantastycznie dobrali. Tak, oni się dobrze dobrali, oni mają ten sam wzrost, tak? Jest wszystko okej, oni myślą o tym samym, ale oni jeszcze nie wiedzą, jak reagują na pewne sytuacje, które dopiero pojawią się w ich życiu. Jak to ktoś powiedział, małżeństwo jest uderzeniem w twój egoizm, a dzieci są śmiercią twojego egoizmu. Także małżeństwa, które nie mają dzieci, to jest piękny stan, powiem wam. To jest, że ja nie byłem tego świadomy, że mi ktoś takiego kazania nie powiedział, że ja mam z tego korzystać, póki się da. Nie, po prostu nie wykorzystałem tego, jak powinienem. Teraz mamy już trzech intruzów, które wchodzą w nasze życie bez pukania. Prawo zabiegania o siebie. Tak? I kolejne prawo jakie było? Prawo własności. To jest to, o czym mówiliśmy ostatnio. Tak? Wszystko, co ma moja żona, wszystko, co ma twój mąż, należy do wspólnoty. Nie rozumiem małżeństwa, gdzie są dwa budżety. Wiesz, tak, mi nie chcesz dać pieniędzy, to ja skorzystam ze swojego konta. Nie, nie może tak być. Jesteście jedno, tak? Biblia mówi, że jesteście jedno. I to, o czym mówiliśmy, werset, na którym budujemy całą tą serię, pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział 24 i 25. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. I dochodzimy do ostatniego, bardzo kluczowego prawa. To jest prawo czystości, prawo nagości. I to nie jest teraz to, o czym ty myślisz, drogi bracie. Zejdź na ziemię. Przestań o tym myśleć. Wiecie, jak to jest, że nasz mózg nie przyjmuje w ogóle negacji, nie przyjmuje niczego negatywnego. Na przykład, nie myśl teraz o dużym, różowym słoniu z dużymi uszami. Właśnie o tym pomyślałeś. Tak? Jest tak? Czy nie jest tak? To taka dygresja. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Nagość w małżeństwie Bogu nie chodziło tylko o naszą seksualność. Bo rzeczywiście, jeśli jest mąż i żona, nie ma przed nimi tajemnic, jeśli chodzi o naszą fizyczność. Ale Bogu chodziło również o inny rodzaj nagości. Chodziło również o nagość emocjonalną. Na czym polega nagość emocjonalna? Że ja w bezpieczny sposób, w wolny sposób mogę wyrażać swoje emocje. Mogę wyrażać to, co ja myślę. Mogę mówić mojej żonie, możesz mówić swojemu mężowi, jak ty się czujesz. Tak? Bogu chodziło o nagość mentalną. Tak? Nagość mentalna. Że nie boję się powiedzieć, o czym myślę. Że nie boję się powiedzieć, co rozważam. Nie boję się tego. I kolejna rzecz to jest nagość duchowa. Nie boję się mówić, co przeżywam z Bogiem. Nie boję się mówić tego, co Bóg wkłada do mojego serca. Nie boję się mówić o najgłębszych tajemnicach, które Bóg włożył w moje serce. Jest kilka rzeczy w moim życiu, o których wie tylko Krysia, jeśli chodzi o duchową stronę. Jest kilka proroctw, które Bóg potwierdził mi w moim sercu, o których wie tylko i wyłącznie Krysia. Bo to jest dostępne tylko dla niej. Bo ja jestem odpowiedzialny jako mąż i ty jesteś odpowiedzialna jako żona do nagości w każdym aspekcie. Bogu chodzi w małżeństwie, aby to była para ludzi, która jest autentyczna przed sobą. Autentyczna przed sobą. Która jest szczera przed sobą, która jest otwarta przed sobą. Która nie boi się mówić, co myśli, która nie boi się mówić tego, co czuje, która nie boi się mówić o swoich pragnieniach. Tam musi być jedność. Tam musi być jedność. Jeśli ty, jako mąż, masz problem na przykład z jakimiś pożądliwymi myślami i ciągle cię to męczy, może jest czas powiedzieć o tym swojej żonie. Może jest czas o tym powiedzieć swojej żonie. Bogu chodzi o intymność, o nagość, nie tylko fizyczną, jak my sobie często myślimy. Tutaj chodzi o nagość w każdym aspekcie naszego życia. Amen? Tak jakoś bez przekonania. Kiedy Adam i Ewa byli w ogrodzie Eden, słowo Eden oznacza radość i przyjemność w języku hebrajskim. On stworzył ich. To było pierwsze małżeństwo. Oni byli całkowicie nadzy. W każdym aspekcie. Absolutnie we wszystkim. I Bóg ich stworzył po to, aby oni razem mogli czerpać z wszystkiego, co było w ogrodzie Eden. Radość, przyjemność, ale również z tego, co oni posiadali względem ciebie, aby oni mogli czerpać radość. Radość przebywania ze sobą, radość intymności, radość rozmowy, radość wspólnych wizji, wspólnych planów. To była Boża koncepcja. I kiedy oni nie zgrzeszyli, bo nastąpił moment, kiedy zgrzeszyli, po pierwsze, Ich różnice, kiedy oni patrzyli na siebie, były widoczne. Tak? Oni, to było widoczne. Oni widzieli, że są inni. To nie jest dosyć skomplikowane rozpoznać kobietę od mężczyzny. Szczególnie jak są nadzy. Po drugie, mogli się cieszyć niczym niepowstrzymaną intymnością. Nie było żadnej przeszkody. Nie było żadnej bariery. Nie było żadnego wstydu. Bo wstyd powoduje, że jest burzona intymność. Wstyd powoduje, że jest burzona intymność. I trzecia rzecz. Najbardziej intymne części ciała mogły być ujawnione bez strachu. Chcę ci teraz zadać pytanie. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, jeśli nie jesteś, to słuchaj tego uważnie, bo to, o czym my mówimy, to są podstawy małżeństwa i te podstawy będą, muszą być kultywowane w twoim życiu cały czas, jeśli chcesz zbudować zdrowe małżeństwo. Najbardziej intymne części ciała mogły być ujawnione bez strachu. Czy ty w swoim związku małżeńskim czujesz się bezpiecznie, aby powiedzieć o czymkolwiek twojej żonie, twojemu mężowi? Nagość Adama i Ewy w ogrodzie Eden powodowała, że oni absolutnie nie mieli żadnych tajemnic. Powodowała, że tam nie było żadnych przeszkód, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, nie było wstydu. I każda rzecz mogła być bezpiecznie wyrażona, powiedziana, zdradzona być może nawet swojej żonie, swojemu mężowi. To jest Boża koncepcja małżeństwa. Zero tajemnic. Zero tajemnic. Jeśli zaczną się pojawiać tajemnice w twoim życiu, to nie jest to dobra opcja. To nie oznacza, że ty masz mówić swojej żonie o każdym dziwnym spojrzeniu na inną kobietę. Bo ty to masz cały czas, a nie macie tyle czasu, aby rozmawiać ciągle o twoim wzroku. Tu chodzi o istotne rzeczy. Pamiętam, jak z moją żoną Krysią mieliśmy taki czas, bardzo krótko po małżeństwie, albo małżeństwie po ślubie, kiedy usiedliśmy i zdradziliśmy sobie całą naszą przeszłość. I powiem wam, że to nie było inspirujące przeżycie. Chyba płakaliśmy całą noc. Nie mogliśmy się pozbierać. Prawie latami. Ale nigdy nie będzie w naszym życiu sytuacji, że spotkamy kogoś i nagle się okaże, że to była moja dziewczyna albo chłopak mojej żony. Wiemy o sobie absolutnie wszystko. Wiemy o każdej intymnej rzeczy. O każdej intymnej relacji. I to są trudne rzeczy. Ale jeśli masz budować małżeństwo, to małżeństwo musi być budowane na zaufaniu. A zaufanie nie polega tylko na tym, że powiesz, jak się czujesz. Jak się czujesz dobrze. To nie jest zaufanie. Zaufanie polega na tym, że całkowicie jesteś w stanie wyłożyć swoje serce, wyłożyć swoje emocje, wyłożyć swoje tajemnice przed drugą osobą. I musi być tak. Nie może być tak, że ty budujesz tak intymną relację ze swoim kumplem bądź przyjaciółką. Nie może być tak. Absolutnie. To jest chore. Na taki rodzaj relacji, tak intymny, tak szczery, bez żadnych zahamowań możesz sobie pozwolić i powinieneś sobie pozwolić tylko i wyłącznie ze swoją żoną bądź mężem. Amen. I co by było, gdyby Adam i Ewa nie popełnili jednego głupiego błędu? Cała Biblia miałaby dwa rozdziały. Czytalibyśmy o tym, jak Bóg pięknie stworzył niebo i ziemię, gwiazdy, wszystko i ekscytowalibyśmy się tym. I byłoby dalej i żyli wiecznie i szczęśliwie. Ale człowiek ma zawsze swój plan. Dlaczego ma zawsze swój plan? Bo ma wolną wolę. Tak jak i ty dzisiaj. Masz wolną wolę. Możesz zrobić ze swoim życiem absolutnie wszystko. I trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, którego w ogóle nie musiało być, ale był, ale jest. Trzeci rozdział i czwarty werset Biblia mówi tak: na to rzekł wąż do kobiety. Wąż, oczywiście tu mowa jest o szatanie. Na pewno nie umrzecie. Bóg powiedział, że jeśli zjecie owoc z drzewa poznania dobra i zła, wtedy umrzecie. Nie róbcie tego, bo wtedy umrzecie. Wiecie, że Biblia, kiedy mówi, abyśmy nie grzeszyli, Chrystus, kiedy mówił, abyśmy nie grzeszyli, to on zawsze pokazywał, że to nie jest dla nas dobre. Bóg nie stworzył sobie pewnych zasad po to, aby zniszczyć twoje życie, aby ograniczyć twoją wolność. Bóg dał to wszystko, aby zachować twoją wolność. Ilu ludzi zaczynający pić swoje pierwsze piwo, a po kilku latach stających się alkoholikami, myślało, jak pili pierwsze piwo, że tak się może stać. Nikt o tym nie myślał. A Biblia mówi, nie upijajcie się. Nie upijajcie się. Ale kiedy człowiek łamie Boże prawo, musi zebrać konsekwencje. I przychodzi zawsze diabeł i co podważa diabeł? Zawsze diabeł podważa, że to, co mówi Bóg, nie jest prawdą. Bóg powiedział, kiedy zjecie owoc z drzewa poznania dobra i zła, na pewno umrzecie. Przychodzi diabeł i mówi, na pewno nie umrzecie. I podaje dalej korzyści grzechu, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, grzech wydaje nam się, że ma dobre owoce do jedzenia, i że były miłe dla oczu, to dobrze wygląda, i godne pożądania, naprawdę warto spróbować, to jest grzech, dla zdobycia mądrości zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu. Kobieta zerwała, dała mężowi, który był z nią i on też jadł. Kto popełnił błąd? Wcale nie kobieta. Kobieta i mężczyzna. Kto mu kazał słuchać żony w tym momencie? Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. I tu się zatrzymamy. Intymność, nagość, szczerość, autentyczność, otwartość stała się dla nich czymś, co musiało być przykryte figowymi liśćmi. To jest pierwszy symbol przykrycia wstydu. Człowiek po raz pierwszy w historii w tym momencie poczuł się, że musi się ochraniać. Poczuł, że to nie jest tak, że mogę być otwarty. To nie jest tak, że mogę być otwarty. I sytuacja po naszym upadku stała się taka, że nasze różnice nie mogą być bezpiecznie wyrażone, kiedy jest grzech. Kiedy jest grzech w życiu męża bądź żony, kiedy mąż zdradza żonę bądź żona zdradza męża, to kończy się całkowita intymność. Kończy się bezpieczeństwo. Kończy się otwartość. Kończy się szczerość. Kończy się prawdziwość. Kiedy grzech pojawia się, niszczy absolutnie wszystko. Druga rzecz. Grzech niszczy atmosferę konieczną, aby kultywować intymność. Wiecie, żeby mówić o najgłębszych rzeczach, nawet o zranieniach w naszym życiu, aby mówić o wszystkim w naszym życiu, to musi być atmosfera intymności. Tak? To musi być olbrzymie zaufanie. Ale kiedy pojawia się grzech w takiej relacji, jest to absolutnie zniszczone. Pamiętam kiedyś na jakiejś konferencji mówiłem na temat czystości przedmałżeńskiej. Powiedziałem jedną rzecz, której ja doświadczyłem, a której nie są świadome na przykład w ogóle kobiety. W mojej klasie licealnej to było normalne, że kiedyś z kimś spałeś, to po tym opowiadałeś o tym wszystkim. Tak są skonstruowani szczególnie młodzi mężczyźni, którzy nie mają żadnej klasy. Kiedy relacja jest budowana w oparciu o więź seksualną, która jest tak przyjemna, ale bardzo bolesna. Bo ja teraz uogólnię, bo na przykład seks dla mężczyzny i seks dla kobiety to są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. Dla faceta nie wymaga to tak olbrzymiej intymności, jak wymaga to od kobiety. Kiedy pojawia się taki grzech w życiu człowieka, to jest zniszczona wszelka atmosfera intymności. Droga kobieto, szanuj swoją intymność. Ona jest przeznaczona tylko dla jednej osoby na planecie Ziemia. Ona nie jest przeznaczona po to, aby ją dzielić na lewo i prawo. Dbaj o swoją intymność. Dbaj o swoją czystość. Grzech niszczy zawsze, zawsze, zawsze intymność relacji. I ostatnia rzecz, która się pojawiła po upadku, to że wrażliwe, intymne obszary nie mogą być bezpiecznie wyrażone. Jest zniszczone zaufanie. Kiedy jest mąż i żona, jeśli zgrzeszysz, powiedz o tym swojej żonie, powiedz o tym swojemu mężowi, jeśli ty w ogóle chcesz oglądać jakąkolwiek intymność. Powiem wam, wolę być szczery do bólu, niż ciągle mieć coś, co hamuje moją relację, moją intymność z moją żoną. Cokolwiek się wydarzyło w twoim małżeństwie, cokolwiek się wydarzyło w twojej przeszłości, to nie oznacza, że to jest koniec. To nie oznacza, że to jest koniec. Bo Chrystus przyszedł po to, aby zniszczyć grzech. Chrystus, wisząc na krzyżu, my widzimy na obrazkach, widzimy na filmach, że Chrystus był ukrzyżowany, ubrany. Nigdy się nie krzyżowało ubranych ludzi. Oni byli nadzy. Chrystus na krzyżu był totalnie rozłożony na czynniki pierwsze. Totalnie. Wszystko można było widzieć w Chrystusie. Ale śmierć na krzyżu pokazuje też jedną rzecz. Abyś unikał wszelkiej obłudy, abyś unikał wszelkiej nieszczerości, abyś unikał grzechu, abyś unikał czegokolwiek, co próbuje zepsuć twoją intymność z kimkolwiek. Kilka faktów na temat grzechu. To jest istotne i to jest ważne. Po pierwsze, grzech zawsze przynosi śmierć. Konsekwencją grzechu jest zawsze śmierć. List do Rzymian mówi o tym, że zapłatą za grzech jest co? Śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Chrystus poniósł śmierć na krzyżu, abyś ty nie musiał jej ponosić. Ale nawet w sytuacji, kiedy ty wchodzisz w grzech, to nie mów mi, że jeśli jesteś chrześcijaninem, popełniasz jakiś grzech, to ty się dobrze z tym czujesz. Jest taka sytuacja w Starym Testamencie, chyba Absalom, nie jestem pewien w 100%, Absalom zapragnął kobiety, która nazywała się Tamar. I on ją zobaczył, to była jego siostra, znaczy w tamtych czasach wszyscy byli siostrami, braćmi prawie wszystkich. Ale ona była jego siostrą, on ją zobaczył, że on chce, po prostu on jej pożądał. I kiedy on ją zgwałcił, to Biblia mówi dalej, że on ją znienawidził. Tak działa grzech. On cię najpierw pociąga, on jest najpierw miły i przyjemny, on obiecuje ci, że poczujesz się lepiej, ale kiedy już krótkotrwało poczujesz się lepiej, to później przychodzi druga strona medalu, że długoterminowo zaczynasz nienawidzieć tego, co zrobiłeś. Ile razy było tak w moim życiu, że kiedy zgrzeszyłem, to po prostu klękałem, waliłem pięściami w ziemię i mówię, nienawidzę. Nienawidzę tego, co zrobiłem. Po prostu tego nienawidzę. To jest właściwa postawa. Grzech przynosi śmierć duchową. Grzech przynosi śmierć w relacji. Jeśli jesteś mężczyzną, jeśli oglądasz pornografię, to nie zbudujesz żadnej intymności. Jeśli jesteś kobietą i oglądasz pornografię, nie zbudujesz żadnej intymności. Powiem więcej, jeśli ty masz żonę, a myślisz o innych kobietach, to te obrazy będą wracać do ciebie w najmniej odpowiednich momentach. W najmniej odpowiednich momentach. Musisz wszelką myśl poddać Chrystusowi. Wszelką myśl poddać Chrystusowi. Nawet myśli pożądliwe. Ty nie musisz oglądać pornografii. Ty możesz fantazjować o jakiejś kobiecie. To będzie rujnować i niszczyć twoją relację. Dlatego Chrystus pokazał jedną rzecz. Że jeśli patrzysz pożądliwie na kobietę, to już popełniłeś cudzołóstwo. Radykalnie. Rick Warren powiedział, że psychologowie stwierdzili, że jeśli fantazjujesz przez dłuższy czas na temat jakiejś kobiety w swoich myślach, to emocje wytworzone w tobie są dokładnie takie same, jakbyś fizycznie ją zdradził. To jest bardzo ciekawa myśl. Grzech zawsze przynosi śmierć. Po drugie, czystość musi być podtrzymywana przez obydwie strony w małżeństwie. To nie jest tak, że ty czekasz, aż twój mąż się zmieni. To nie jest tak, że ty czekasz, aż tylko twoja żona się zmieni. Zacznij od siebie. Ja pamiętam, jak my rozpoczynaliśmy nasz związek małżeński, to było tak, że po miesiącu czasu powiedziałem do Krysi, myślałem, że jakoś dowalę w ten sposób, znaczy dowalę, że ją obrażę w ten sposób, bo o to chodziło, by była napięta atmosfera. Miesiąc po ślubie, super. I mówię, wiesz co, Krysia, ja to tak trochę chyba żałuję, że ja się z tobą ożeniłem. Miesiąc po ślubie, miesiąc miodowy. I tak myślałem, że i dorzuciłem. Krysia się odwraca do mnie, mówi, wiesz co, ja chyba też. To były nasze początki. Później działo się naprawdę wiele traumatycznych, różnych, dziwnych rzeczy. Mnóstwo kłótni, mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy. I pamiętam, jak modliłem się do Boga w kuchni. Mieliśmy kawalerkę, pokój i kuchnia, która też była korytarzem i się szło do łazienki. Miałem dwa miejsca, gdzie się modliłem, albo kuchnia, albo łazienka. I pamiętam, jak po prostu leżałem przed Bogiem i mówię, Boże, zmień Krysia. Poważnie. Zmień ją. Ja aż po prostu nie wyrabiam. Zmień ją. Co ty w ogóle stworzyłeś? To jest jakiś koszmar. Patrz na mnie. Patrz na mnie, ja się staram. Patrz na mnie, że to była jej wina. Patrz. I Bóg nie powiedział tego fizycznie, ale bardzo mocno do mnie doszła jedna rzecz. Zacznij od siebie. Zacznij od siebie. I dlatego, że ja zacząłem od siebie. Nasze 14 lat pożycia małżeńskiego jest ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i ciągle czymś fantastycznym. Bywają trudne momenty, ale generalnie Bożym planem jest, aby małżeństwo stawało się coraz lepsze. I ja mówię na to amen, nasze małżeństwo jest coraz lepsze. Bo w pewnym momencie Krysia również doszła do wniosku, że też w niej jest problem. Ja robiłem zawsze tak, jak już byłem świadomy, jak Bóg traktuje pokorę, to jeśli się pokłóciliśmy, to mówię, dobra, to ja idę, Krysia, i cię przepraszam. Przepraszam za to, co robiłem. Bardzo często to było totalnie obłudne, to przepraszam, ale ja cię przepraszam, bo Biblia mówi o tym, że ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Na razie zrób z tym, co chcesz. I tak jest. Ja dzisiaj jestem pastorem. A ty jesteś moją żoną. Czystość musi być podtrzymywana przez obydwie strony. Po trzecie, i teraz to będzie ważne, czystość musi być w każdym obszarze małżeństwa. Wiecie, jak włamywacz włamuje się do domu? Ile potrzebuje wejść, aby wejść do domu? Jedno. Wystarczy, że nie zamkniesz drzwi. Wystarczy, że nie domkniesz okienka w piwnicy. Wystarczy, że nie zamkniesz okna w pokoju. Jedno wejście wystarcza, żeby wszedł i cię ograbił. Diabłu też wystarczy tylko jedno wejście. Jedno wejście. Niektórzy chrześcijanie mają mnóstwo zamieszania w swoim życiu, przydarzają się im jakieś dziwne rzeczy i bardzo często jest tak, że my dajemy przystęp diabłu. Dawanie przystępu diabłu to jest właśnie uchylenie nawet okna. Musisz w swoim życiu trzymać czystość w każdym obszarze. Bo tak samo jak masz problem z myślami, tak samo jak masz problem ze wzrokiem, tak samo jak masz problem z językiem, tak samo jak masz problem z czymkolwiek, to dla Boga to jest jeden i ten sam problem. Tylko te problemy mają różne konsekwencje. Wiecie, że Biblia nigdy nie rozdzieliła grzechu ciężkiego i lekkiego? To my sobie rozdzieliliśmy. Dla Boga grzech jest grzechem. Dla Boga grzech jest grzechem. Zamykaj każdy obszar w naszym małżeństwie. Amen? I szybko. 7 kroków do czystości w małżeństwie. Jeśli jesteś zdołowany tym, że już powinienem kończyć, bo tak zawsze kończę, to grupa uwielbiania zebrała mi większość czasu. To jest ich wina. Młodzież. Uwierz mi, że potrzebujesz każdego. Po pierwsze, weź odpowiedzialność za swoje zachowanie. Weź odpowiedzialność za swoje zachowanie. Przestań mówić, że to kobieta mi dała. Wiecie, jak to było w Ogrodzie Eden? Kobietę zwiódł szatan, tak? I kiedy Bóg się spytał już, co się w ogóle stało, no to kobieta zwaliła... To Adam oczywiście, no super, no, to tak było. Kobieta mi kazała, kobieta mi zwiodła. Kobieta już nie wiedziała, na kogo ma zrzucić, to zrzuciła na węża. Ale wąż już nie miał na kogo zrzucić i do dzisiaj czołga się po ziemi. Nie miał już na kogo zrzucić. Weź odpowiedzialność. Wiecie, jaki jest największy nasz problem, żeby dojść do wolności? Zrozumieć, że ty też masz problem. Sukcesem na klubie AA już jest to, że ty masz świadomość, że jesteś alkoholikiem. Sukcesem do życia w zwycięstwie chrześcijańskim to jest świadomość, że ja mam problem. Jak ci mówi 20 osób, że ty masz z tym problem, no to masz z tym problem. I musisz coś z tym zrobić. Weź odpowiedzialność za swoje życie, a nie obwiniaj ciągle Adama i Ewy na lewo i prawo i węża. Ja wam coś powiem. Diabeł nie musi wiele robić w naszym życiu. My sami mieszamy na tyle, że ściągamy sobie mnóstwo problemów na głowę. Po drugie, nie oddawaj grzechem za grzech. Biblia nie mówi w Nowym Testamencie, że jeśli ktoś cię obrzuci błotem, to masz je pozbierać ze swojej twarzy, to błoto, ulepić kulkę, dodać jeszcze więcej twojego błota, bardziej się rozmachnąć i rzucić tym błotem w twarz człowiekowi, który przed chwilą rzucił cię błotem. To jest droga donikąd. Chrystus powiedział, nadstawcie policzek, kiedy was uderzą. Tak, Chrystus powiedział, zło dobrem zwyciężajcie. Uniżaj się, uniżaj się. Nie rób takich rzeczy, że ty po prostu... Wiecie, w małżeństwie jest taka standardowa bajka, która nazywa się wspomnienia z przeszłości. Tak? Wspomnienia z przeszłości to polega na tym, że już wrze od emocji negatywnych, No bo ty to taka... Pamiętasz? W 99 tak się zachowałaś. Dokładnie tak samo. To jest chore. To jest chore. Nie oddawaj ludziom, mężowi, żonie grzechem za grzech. Kolejna rzecz, to o czym mówiliśmy, przyznawaj się do błędów. Ja nie wiem, mi się wydaje, że kobiety chyba mają większy problem z przyznawaniem się do błędów. Mężowie po prostu ich nie widzą. Amen, amen. Ja bym nie chciał, żeby to kazanie służyło jakby jako... Oni są jakby bardziej emocjonalnie ograniczeni. Ja już nie, ale... Przyznawaj się do błędów. Przyznawaj się do błędów. Kurczę, jakie to jest dla nas trudne. Wiecie, dlaczego to jest dla nas trudne? Bo to miażdży naszą pychę. Przyznać się do błędu. Przyznawaj się do błędów. Gdybyś nie przyznał się do błędu, jeśli nie przyznasz się Chrystusowi, nie powiesz mu, Panie, ja jestem grzesznikiem, ja wiem, że jestem grzesznikiem. Pamiętam, kiedy ja się nawracałem, kiedy Bóg pokazał mi mój stan, jak On na mnie patrzy, to ja byłem po prostu załamany. Ja płakałem jak dziecko przez kilka godzin, kiedy ja zobaczyłem po prostu grzech, ile jest grzechu w moim życiu. I musiałem się przyznać, powiedzieć, Panie, jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem i piekło jest czymś, co mi się po prostu należy. Piekło jest czymś, co mi się należy. Przyznawaj się do błędów. Wiele małżeństw funkcjonuje w chory sposób, ponieważ albo mąż, albo żona nie potrafią się przyznać do błędów. Czwarte, przebaczaj. Proste, jeśli ty nie przebaczysz, to i Bóg ci nie przebaczy. Przebaczaj. Przebaczaj, przebaczaj i przebaczaj. Jeśli byś sobie policzył, ile razy dziennie masz przebaczać, to 3 razy na godzinę. Powiem tak. Czy chciałbyś, aby Bóg postąpił z twoimi grzechami tak, jak ty postępujesz z grzechami innych? Chciałbyś, żeby Bóg strzelił focha na tydzień? Ja ci powiem, Bóg by strzelił focha na minutę i jesteś pozamiatany. Ale dzięki Bogu, Bóg jest Bogiem, a nie człowiekiem. Przebaczaj. Po czwarte, mów prawdę. I teraz faceci, amen. Po piąte, mów prawdę w miłości. W miłości. Mów prawdę w miłości. Tak? To nie... Są mężowie, którzy po prostu biorą Biblię i czepią tą Biblią na lewo i prawo. Możesz mi być poddana, ale już nie widzą werset wyżej, że mamy sobie wzajemnie być poddani. Jeśli mówisz prawdę, to mów w miłości, bo my jako ludzie jesteśmy delikatni, wrażliwi i można łatwo nas zniszczyć. Biblia mówi, chciałbyś, żeby Bóg powiedział ci prawdę bez miłości? To nie jest miłe. To nigdy nie było miłe. Kiedy Bóg powiedział prawdę, co myśli na temat bałwochwalstwa Izraela, to nie było miłe i było miażdżące dla Izraela bardzo często. Mów prawdę w miłości. Ty masz z tą osobą, jej obiecałeś jakiś czas temu, że będziesz z nią do końca życia. Pasywność w mówieniu prawdy zatrzymuje twój rozwój w małżeństwie. To, że ciągle głaszczesz swoją żonę bądź męża po głowie, pomimo tego, że on zachowuje się w chory sposób, że mija go Boży plan, że robi coś, co jest zupełnie bez sensu, że jego relacja z Bogiem po prostu leży na ziemi i ty się temu przyglądasz i mówisz, kocham cię, kochanie. To jest chore. To jest chore. Mówienie prawdy czasami nie jest prostą rzeczą, ale pasywność w małżeństwie jest czymś chorym. Bóg postawił ciebie z twoją żoną, abyście pracowali nad sobą. Ja wam coś powiem. Wielu ludzi mówiło mi trudne rzeczy. Wielu ludzi próbowało mnie prawie zniszczyć. I to mnie nie dotyka tak, jak dotyka mnie to, co czasami mówi mi Krysia o sposobie mojego zachowania. I powiem wam, że dla mnie jej słowa w pewnych kwestiach to jest świętość. I dziękuję Bogu za to, że ona nie jest pasywna. No jak to kazanie mi poszło? No cudownie, cudownie. Niemożliwe, że cudownie, bo nie każde kazanie nie jest cudowne. A jak ja się zachowałem względem tej osoby? Jak idiota. Jeśli wy w małżeństwie będziecie tylko mrugać do siebie oczkami, chodzić razem spać, jak to w ogóle jest możliwe? Mieć intymną relację bez życia w prawdzie. Jest niemożliwe. Po szóste, módlcie się o siebie. Modlitwa o żonę nie polega, Panie, zmienią. Czy też? Ale to nie polega tylko na tym, Panie Boże, zmienią, ale ja ją błogosławię. Tak? Ja błogosławię moją żonę. Ja dziękuję Ci za moją żonę, że to jest jedyna kobieta, która ze mną wytrzymuje. Dziękuję Ci, że kogoś takiego mi dajesz. Pomimo tych mandatów i w ogóle. Po siódme. Szukajcie wspólnych przyjaźni. Ja coś powiem. Ja kiedyś lubiłem być z młodzieżą. W języku angielskim jest takie wyrażenie I used to, co oznacza, że kiedyś coś robiłeś, ale już tego nie robisz. I to mniej więcej tak jest. Że ja kiedyś bardzo lubiłem być z młodzieżą, teraz aż tak bardzo mnie to nie ekscytuje. Wyrosłem z tego, ale myślę, że to, co lubię, to lubię być z innymi małżeństwami i rozmawiać o małżeństwach. Lubię. I my potrzebujemy innych małżeństw, aby uczyć się nawzajem od siebie. My tego potrzebujemy. Nie wychodzę, bardzo, bardzo skrupulatnie przyglądam się małżeństwom, nawet jak im o tym nie mówię. Przyglądam się temu, jak oni funkcjonują. Przyglądam się, jak zachowują się w kryzysowych sytuacjach i mogę się wiele nauczyć. Mogę się wiele nauczyć, nawet jeśli ci ludzie nie wiedzą, że ja się od nich uczę. Ale relacje gdzieś w małżeństwie są, z innymi małżeństwami są bardzo istotne i bardzo ważne. Amen? I ostatnia rzecz. Kończę już. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 8 werset. Biblia mówi tak. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Chcę Ci coś powiedzieć. Bóg nie stworzył małżeństwa, aby małżeństwo odniosło porażkę. Bóg stworzył małżeństwo, aby ono odnosiło sukces. Aby dzieci, które jeśli się pojawią w Twoim małżeństwie, mogły mieć pozytywny wzorzec, jak ma wyglądać relacja między mężem i żoną. Jesteś tak naprawdę, jako mąż i żona, nie wiem, czy masz świadomość, ale budujesz przyszły wizerunek małżeństwa Twoich dzieci. Dzieci uczą się najbardziej skutecznie przez imitację tego, co widzą. Przez imitację tego, co widzą. I czasami jest tak, że my mówimy dzieciom, że to jest normalne. Ale dzieci w końcu dojdą do miejsca, że zadadzą Ci pytanie, tato, ale ja nie widzę takich rzeczy, żeby inni się tak zachowywali, jak Ty z mamą. Ja nie widzę takich rzeczy. Czy to tak ma być? Nie wiem, co musisz naprawić w swoim małżeństwie. Ale jeśli nie będzie w małżeństwie relacji intymnej, otwartej, szczerej, autentycznej, prawdziwej, jeśli nie będzie poszanowania jeden dla drugiego, jeśli nie będziecie zabiegać o siebie nawzajem, jeśli nie będzie Bóg na pierwszym miejscu, a wy na drugim miejscu, to się rozpadnie. To się rozpadnie. To jest ciężka praca, ale Bóg daje Ci narzędzia. Kiedy oddajesz życie Chrystusowi, Bóg daje Ci narzędzia. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, chciałem, żebyś potraktował to kazanie w taki sposób naprawdę poważny. Zbuduj platformę szczerości. Pamiętaj o jednej rzeczy. Przeszłość jest czymś, co Bóg wymazał. Bóg Ci to przebaczył. I nie musisz mówić o tym ze strachem, nie musisz mówić o tym z potępieniem, ale możesz mówić o tym w wolności, bo tego już nie ma. Bo tego już nie ma. Nie ma już byłych partnerów, nie ma już poprzednich błędów. Tego już nie ma. Bóg to przebaczył. Buduj swoje małżeństwo, abyście byli nadzy przed sobą, jeśli chodzi o właśnie prawdziwość, autentyczność. To jest miejsce, które powinno aż zionąć szczerością, prawdziwością, autentycznością. Grzech zawsze chce schować ciebie do jaskini. Zawsze. Kiedy Bóg szukał Adama, zadał mu pytanie. Bóg wiedział, ale zadał mu pytanie: Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Bo kiedy pojawił się grzech, człowiek zaczął się chować przed Bogiem. Chciałem, żebyśmy pomodlili się o to, jeśli jesteś w związku małżeńskim, jeśli będziesz w związku małżeńskim. Niektórzy z nas, ostatnia rzecz, którą mówię, ale to jest istotne, niektórzy z nas boją się tego, że może Bóg chce tego, żebym ja nie miał żony. Jeśli ty chcesz żony, jeśli ty naprawdę chcesz żony, to Bóg ci ją da. Są ludzie, którzy nie chcą. To jest dar celibatu, oni nie chcą. Ale jeśli ty chcesz żony, to Bóg ci ją da. I nie wyobrażasz sobie życia, to spytaj nastolatka, wyobrażasz sobie życie w przyszłości bez kobiety? O, nigdy, no, nigdy, marzę o tym, tak? No i, to, i tak, tak cię Bóg stworzył, że potrzebujesz żony, potrzebujesz męża, tak cię Bóg stworzył i to jest okej. I nie daj sobie wkręcić, że ty chcesz żonę, a Bóg ci powie, wiesz co, chciałbym, żebyś oddał mi to prawo, że będziesz żonaty. Bóg tego nie robi, bo ty po prostu zginiesz w grzechu. Bóg taki nie jest. Chęć posiadania żony, chęć posiadania męża, to jest absolutnie zgodne z Bożą Słowem. To jest kłamstwo. Tylko wybierz żonę, którą Bóg ma dla ciebie i wybierz męża, którego Bóg ma dla ciebie, bo jak wybierzesz kogoś, kogo Bóg nie ma dla ciebie, to kazania o małżeństwie będą dla ciebie koszmarem. Panie Jezu, my chcemy się modlić, Duchu Święty, abyś zbudował, Panie, w naszych małżeństwach, Panie, obecnych, w przyszłości, abyś zbudował w nas, Duchu Święty, taką olbrzymią szczerość, olbrzymią autentyczność i taką nagość pod każdym względem. Panie, niech nasze małżeństwa będą, Panie, taką platformą, Panie, szczerości, nieukrywania absolutnie czegokolwiek. Modlę się, Duchu Święty, aby każdy związek małżeński, Panie, w tym Kościele, aby poszedł dalej, aby poszedł głębiej, Duchu Święty. Abyśmy zmieniali nasze małżeństwa na obraz Twojego Słowa, Panie. Błogosław każdego z nas. Panie, też chcę się modlić, Panie, o tych z nas, którzy, Panie, doznali jakiejś tragedii, którym nie udało się zbudować związku małżeńskiego, Panie. Ja wiem, Ojcze, że Ty jesteś Bogiem, który jest dobry, który jest niesamowity i modlę się, aby ta mądrość, Panie, służyła na budowanie kolejnego związku, kolejnego małżeństwa. Niech przyjdzie Twoja łaska, Królu. Niech przyjdzie Twoja łaska, Królu. Niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo, Panie. Dzięki Ci, Jezu, że Ty nikogo nie potępiasz. Dzięki Ci, Jezu, że Ty, Ojcze, nie patrzysz na nas przez pryzmat, Panie, naszych błędów, ale patrzysz na nas, Panie, przez pryzmat miłości do nas. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Chciałem, żebyśmy pomodlili się jeszcze jedną rzecz. Być może jest tak, że wiesz, że poczucie wstydu w Twoim życiu jest czymś uzasadnionym, ponieważ jest mnóstwo grzechu w Twoim życiu. Mnóstwo grzechu, to chcę Ci powiedzieć, to jest cokolwiek. Bóg nie wartościuje grzechu. I być może jest tak, że Bóg przychodzi I zadaję Tobie dzisiaj pytanie, które zadał Adamowi: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? W jakim miejscu jesteś w relacji ze mną? W jakim miejscu jesteś w relacji ze mną? Czy ty jesteś pewny swojego zbawienia? Czy ty jesteś pewny tego, że jeśli byś umarł, trafiłbyś do nieba, a jeśli byś... Albo jesteś pewny tego, że jeśli byś umarł, to byś trafił do piekła? Jeśli nie jesteś pewny swojego zbawienia, to chcę ci coś powiedzieć, że jesteś w miejscu, które prowadzi cię donikąd. Bóg daje pewność zbawienia, kiedy tylko przychodzisz do Niego, kiedy poddajesz Mu swoje życie, kiedy wyznajesz: Ojcze, ja jestem grzesznikiem, ja wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję, abyś mi przebaczył, potrzebuję, abyś mi oczyścił. I wielu ludzi przychodzi do Boga i mówi: Panie, ja Cię przepraszam za to, za tamto, ale samo wyznanie grzechów nic nie zmienia. Nic nie zmienia. Psychologicznie rzecz biorąc, lepiej się poczujesz, jeśli przyjdziesz i wyznasz komuś swój grzech. Ty się lepiej poczujesz, ale to nie oznacza, że zachodzi w Twoim sercu transformacja. To nie oznacza, że Chrystus wszedł do Twojego życia i stał się Panem Twojego życia. Bóg nie chce 5% Twojego serca. Bóg nie chce być dodatkiem w Twoim życiu, ponieważ Ty nie jesteś dodatkiem dla Niego. On to udowodnił, oddając swoje życie na krzyżu w całości, ze wstydem, z odrzuceniem, z bólem, cierpieniem i znoszeniem tego, że się pluje na Niego i wyrywa Mu się brodę, bo o tym mówi Biblia. Gdzie nie było nikogo, wszyscy Jego przyjaciele, apostołowie zostawili Go. A jeden, który deklarował, że Go nigdy się Go nie zaprze, właśnie się Go zaparł 3 razy. Wyobraź sobie ból fizyczny na krzyżu. Wyobraź sobie ból, cierpienie. Mało kto przeżywał biczowanie nawet przed ukrzyżowaniem. Nie było czasami tak, że ludzie umierali w czasie biczowania. Kiedy byłeś bity 39 razy. Takimi zamykami, a na końcu były jakieś kamienie, jakiś metal, który jak dostawałeś w plecy, to one się nie odbijały, ale one wbijały się w Twoje ciało i kiedy szarpnął jakikolwiek rzymski żołnierz i pociągnął za ten rzemyk, w tym momencie były wyrywane części Twojego ciała. I ten Chrystus na krzyżu aż krzyczy i mówi: Ty nie jesteś dla mnie dodatkiem. Ty nie jesteś dla mnie malutką częścią. Ja daję za Ciebie to, co naprawdę jest cenne. To, co naprawdę jest ważne, to, co naprawdę jest istotne. Ja nie chcę, abyś Ty był częścią. Ja chcę, abyś Ty traktował mnie jako całkowicie kogoś najważniejszego w Twoim życiu. Jest czas, byś pojednał się z Bogiem. Jest czas, abyś odpowiedział na to, o czym krzyczy krzyż. Jest czas, abyś przyszedł i powiedział: Panie Jezu, ja bez Ciebie po prostu zginę, ja bez Ciebie jestem grzesznikiem. Chrystus się nie wstydził Ciebie. Chrystus się nie bał Cię, nie bał umierać, nie bał cierpieć dla Ciebie. Co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Może powiesz: no okej, ja coś z tym zrobię w przyszłości. Kto Ci powiedział, że będziesz miał przyszłość? Sytuacja za ściany. Za ściany. Młody chłopak, 27 lat. Zaczął go boleć brzuch. To było 3 tygodnie temu. To jest bardzo smutna historia. Zaczął go boleć brzuch. Trafił do szpitala, z którego nigdy nie wyszedł. Po prostu zmarł. 27 lat. Nikt nie obiecał Ci jutrzejszego dnia. Nikt nie obiecał Ci kolejnego tygodnia. Nie przekładaj pewnych rzeczy, które są ważniejsze niż Twoje życie. Jeśli chciałbyś dzisiaj pojednać się z Bogiem, chciałbym dać Ci tą szansę. I Bóg kocha szczerość. Bóg kocha, kiedy jesteśmy szczerzy przed Nim. Jeśli chciałbyś Mu poddać swoje życie, proszę pomóc się za mną taką modlitwą. Tu nie chodzi o to, że musisz powtórzyć słowo w słowo. Ale chodzi o to, aby to było coś, co jest w Twoim sercu. Jeśli chcesz pojednać się z Bogiem, proszę, abyś pomodlił się ze mną. Powtarzaj za mną to, jak ja się będę modlił. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. I chcę dzisiaj poddać Ci moje życie. Chcę dzisiaj, abyś Ty stał się Panem i właścicielem mojego życia. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że zasługuję na piekło. Ale Ty umarłeś i spłaciłeś dług za mój grzech. Dziękuję Ci, Jezu, że nie ja muszę cierpieć, ponieważ Ty cierpiałeś za mnie. I proszę Cię, Duchu Święty, abyś zamieszkał w moim sercu, abyś stał się moim Panem, abyś wziął moje życie i uczynił z niego coś, o czym ja nawet nie jestem w stanie marzyć. Dziękuję Ci, Jezu, i wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. 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 Jeśli to zrobiłeś, jeśli modliłeś się tą modlitwą, to po pierwsze chcę Ci tego pogratulować. Ale nie tylko chcę Ci pogratulować, ale chcemy Ci coś wręczyć, abyś wziął to sobie do domu. A Józef, który siedzi tutaj między nami, a on będzie tam siedział na kanapie i chciałby Ci wręczyć coś, co pozwoli Ci rozwijać Twoją relację z Bogiem. Jeśli podejdziesz do kogokolwiek i powiesz, że oddajesz swoje życie Chrystusowi, każdy Ci wręczy ten pakiet. Amen? Amen. Moi drodzy, życzę Wam dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Niech Was Bóg błogosławi. Droga młodzieży, ten ogień, który jest w Was, chcemy widzieć za tydzień. Amen? Starcy powiedzieli amen. Amen. Okej, zapraszam Was na kawę i herbatę.